Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Dual Transformation: How to Reposition Today's Business While Creating the Future to książka z obszaru strategii i innowacji korporacyjnej napisana przez Scotta D.
Antoniego, Clarka Gilberta i Marka W. Johnsona, choć wydanie bywa katalogowane przede wszystkim pod nazwiskiem Antoniego. Autorzy rozwijają praktyczny model dla dojrzałych organizacji działających pod presją zmian technologicznych, nowych zachowań klientów i niepewności rynkowej. Ich główna teza brzmi, że firma nie może ograniczyć się ani do obrony obecnego modelu działania, ani do odległych eksperymentów innowacyjnych. Musi robić obie rzeczy jednocześnie. Książka proponuje układ A plus B plus C transformację A, czyli przeprojektowanie obecnej działalności, transformację B, czyli budowę przyszłego silnika wzrostu, oraz wspólny pomost kompetencji łączący oba wysiłki. To nie jest ogólny manifest o konieczności zmian, lecz ramy pomagające podejmować trudne decyzje o zasobach, strukturze, przywództwie i granicach między starym a nowym biznesem. Jej celem jest wyjaśnienie, jak duże przedsiębiorstwa mogą zwiększać bieżącą odporność, nie poświęcając własnej przyszłości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, transformacja A zmienia rdzeń firmy. Zamiast jedynie usprawniać dotychczasowe procesy, transformacja A dotyczy obecnego biznesu, ale nie oznacza zwykłego programu redukcji kosztów ani serii kosmetycznych ulepszeń. Autorzy opisują ją jako świadome przestawienie przedsiębiorstwa na nowe realia, aby jego podstawowa działalność pozostała użyteczna, rentowna i odporna. Punktem wyjścia są zmiany w zachowaniu aktualnych klientów, w kanałach dostępu do nich oraz w sposobie, w jaki firma tworzy i przechwytuje wartość. Organizacja musi więc odróżnić elementy modelu, które nadal stanowią przewagę, od tych, które były racjonalne w przeszłości, lecz dziś hamują reakcję na rynek. To w praktyce może to oznaczać zmianę modelu przychodów, sposobu dystrybucji, oferty lub mierników efektywności. Przykład Adobe ilustruje tę logikę przejście w kierunku Creative Cloud. Nie było wyłącznie cyfryzacją produktu, lecz zmianą z modelu sprzedaży pojedynczych licencji na model subskrypcyjny. Taka decyzja wpływa na przepływy pieniężne, relacje z klientem, organizację sprzedaży i rozwój produktu. Transformacja A jest trudna właśnie dlatego, że wymaga podważenia praktyk, które wcześniej przyniosły firmie sukces. Jej zadaniem nie jest zachowanie wszystkiego, co istnieje, lecz wykorzystanie pozycji firmy do dostosowania się, zanim presja konkurencji odbierze jej swobodę wyboru. Po drugie, transformacja B wymaga osobnego silnika wzrostu dla nowych klientów i nowych ograniczeń rynkowych. Transformacja B odpowiada na problem, którego nie rozwiąże nawet najlepiej przeprowadzona modernizacja podstawowej działalności. Firma może skutecznie bronić obecnych segmentów, a mimo to stopniowo tracić znaczenie, jeśli źródła przyszłego wzrostu powstają poza jej tradycyjnym rynkiem. Dlatego autorzy zalecają budowę nowego biznesu, skierowanego do innych klientów, nowych zastosowań albo odbiorców, których potrzeby są niedostatecznie obsłużone. Istotne jest tu pojęcie ograniczonego rynku, chodzi o ludzi lub organizacje, które chcą rozwiązać konkretny problem, ale nie mogą tego zrobić z powodu ceny, złożoności, braku dostępu czy wymaganych specjalistycznych umiejętności. Nowa jednostka nie powinna być oceniana wyłącznie według miar rdzenia firmy, ponieważ na początku potrzebuje uczenia się, testowania założeń i dopracowania modelu biznesowego. Autorzy podkreślają też konieczność częściowego oddzielenia transformacji B od dominującej logiki operacyjnej przedsiębiorstwa, gdy nowa inicjatywa musi natychmiast spełniać oczekiwania skali, marży i przewidywalności właściwe dla dojrzałego biznesu. Zwykle zostaje zredukowana do małego dodatku do starej oferty. Oddzielenie nie oznacza całkowitej izolacji. Makronik nowy model przed przedwczesnym podporządkowaniem staremu, jednocześnie pozwalając mu korzystać z wybranych atutów korporacji. Po trzecie, komponent C określa, które zasoby mogą łączyć dwa biznesy bez tłumienia nowego modelu. Najbardziej charakterystycznym elementem ramy jest komponent C, nazywany połączeniem kompetencji. Autorzy nie traktują transformacji A i B jako dwóch niezależnych projektów prowadzonych pod wspólnym logo. Szukają zasobów, zdolności i relacji, które dają obu przedsięwzięciom przewagę, a których młody konkurent nie mógłby łatwo odtworzyć. Mogą do nich należeć marka, dostęp do klientów, sieć partnerów, wiedza branżowa, dane, infrastruktura, kompetencje regulacyjne czy określone procesy operacyjne. Wartość komponentu C nie polega jednak na automatycznym przenoszeniu całej korporacyjnej infrastruktury do nowej inicjatywy. Część zasobów starej firmy może być dla niej obciążeniem, jeśli narzuca niewłaściwy rytm decyzji, strukturę kosztów albo sposób obsługi klienta. Kluczowe staje się zatem selektywne udostępnianie atutów. Organizacja powinna jasno określić, co ma być wspólne, co ma pozostać odrębne oraz kto odpowiada za rozwiązywanie sporów na styku obu działalności. Autorzy wskazują na potrzebę formalnych mechanizmów wymiany i zespołów łączących te obszary. Komponent C czyni model bardziej wymagającym niż prosty podział na stare i nowe. Wymaga precyzyjnego rozpoznania rzeczywistej przewagi firmy, a nie bezrefleksyjnego założenia, że sama skala lub rozpoznawalna marka wystarczą do zbudowania przyszłego biznesu. Po czwarte, najwyższe kierownictwo musi arbitrować konflikty zasobów ze szczególną ochroną transformacji B. W książce problem transformacji jest przede wszystkim problemem zarządzania, a nie braku pomysłów. Transformacja A zwykle ma silnych wewnętrznych obrońców, ponieważ odpowiada za bieżące przychody, zatrudnienie, relacje z kluczowymi klientami i wyniki raportowane w krótkim terminie. Transformacja B jest natomiast niepewna, początkowo mała i często niepasująca do dominujących procedur. Bez aktywnego udziału liderów niemal zawsze przegrywa w codziennej walce o budżet, talenty i uwagę. Autorzy przypisują więc najwyższemu kierownictwu rolę arbitra, który nie tylko ogłasza wizję, ale rozstrzyga konkretne napięcia między obiema ścieżkami. Musi zdecydować, jakie zasoby są wspólne, kiedy jednostka B może działać inaczej niż reszta firmy oraz jakie kryteria sukcesu są dla niej adekwatne na danym etapie. Ważne jest przy tym zalecenie, aby w spornych sytuacjach mieć skłonność do ochrony transformacji B. Nie wynika to z lekceważenia rdzenia biznesu, lecz z nierówności sił działalność podstawowa potrafi bronić się sama dzięki istniejącym procesom i wynikom, podczas gdy nowa inicjatywa potrzebuje świadomej osłony. Taki model wymaga liderów zdolnych tolerować niejednoznaczność, słuchać klientów i utrzymywać długofalowy kierunek mimo presji na szybkie, łatwo mierzalne rezultaty. Na koniec. Model A plus B plus C jest odpowiedzią na dysrupcję, ale jego wdrożenie wymaga dyscypliny organizacyjnej. Autorzy lokują swoją koncepcję w tradycji badań nad innowacją przełomową związanej z Claytonem Christensenem. Jej podstawowe ostrzeżenie jest proste: liderzy rynku często nie przegrywają dlatego, że nie widzą technologicznej zmiany, lecz dlatego, że racjonalnie inwestują przede wszystkim w najbardziej dochodowych obecnych klientów i najbardziej sprawdzony model działania. Dual Transformation proponuje odpowiedź bardziej operacyjną niż samo wezwanie do innowacji. Nakazuje równolegle przeprojektować teraźniejszość, stworzyć przyszłą działalność oraz zdefiniować wspólne atuty. Siła tej ramy jest zarazem źródłem jej trudności. Wdrożenie wymaga jasnej strategii, odrębnych mierników, konsekwentnej alokacji kapitału i osób zdolnych pracować w różnych logikach biznesowych. Nie wystarczy powołać laboratorium innowacji ani przejąć startupu, jeśli firma nie potrafi zdecydować, jak nowa działalność ma współistnieć z rdzeniem. Książka nie przedstawia procesu jako uniwersalnej recepty dla każdej organizacji, szczególnie małej firmy bez rozbudowanych zasobów i zdolności do prowadzenia dwóch torów naraz. Jej praktyczna wartość polega raczej na zadaniu trafnych pytań, co trzeba zmienić dziś, gdzie powstanie kolejny silnik wzrostu oraz które kompetencje rzeczywiście mogą połączyć te dwa zadania. Dzięki temu dysrupcja przestaje być wyłącznie hasłem, a staje się problemem wymagającym konkretnych wyborów organizacyjnych. Podsumowując, Dual Transformation warto polecić przede wszystkim członkom zarządów, liderom strategii, osobom odpowiedzialnym za innowacje oraz menedżerom dużych i średnich firm, które mają silny, lecz poddawany presji model podstawowy. Skorzystają z niej także zespoły rozwijające nowe przedsięwzięcia wewnątrz korporacji, ponieważ książka wyjaśnia, dlaczego obiecujące inicjatywy często przegrywają nie z powodu słabego pomysłu, lecz z powodu niewłaściwego umiejscowienia, miar i zasad finansowania. Czytelnik otrzymuje użyteczną mapę do diagnozy napięcia między potrzebą bieżącej adaptacji a koniecznością tworzenia przyszłego wzrostu. Jej główną korzyścią nie jest gotowa lista działań dla każdej branży, ale uporządkowany język decyzji, transformacja A. Transformacja B i komponent C pozwalają precyzyjniej rozmawiać o priorytetach, odpowiedzialności i przewagach firmy. Na tle wielu książek o cyfrowej zmianie lub innowacyjności publikacja wyróżnia się tym, że nie przeciwstawia obrony obecnej działalności radykalnej odnowie. Pokazuje, że obie są konieczne, lecz nie powinny być prowadzone identycznie. Szczególnie cenne jest uwzględnienie mechanizmów organizacyjnych, czyli ochrony nowego przedsięwzięcia, arbitrażu kierownictwa i selektywnego wykorzystania zasobów korporacji. To lektura bardziej strategiczna niż instruktażowa, dlatego najlepiej sprawdzi się jako podstawa dyskusji i projektowania zmian, a nie jako prosty podręcznik wdrożenia. Jej ograniczeniem pozostaje wysoki poziom dyscypliny wykonawczej wymagany od organizacji. Mimo tego rama A plus B plus C pozostaje klarownym sposobem myślenia o trwałości firmy w warunkach zmiany. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Scott D. Anthony, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.